Wracamy, proszę Państwa, do naszego programu. Dziś w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o niepełnosprawności w rodzinie. W studiu Radia Doksa mamy trzy mamy. Pani Katarzyna Kozłowska, mama dwóch synów z zespołem Downa. Jest także starsza córcia zdrowa. Tutaj i mamy jeszcze dwie mamy. Jedna pani, która ma dwoje dzieci, 26-letni syn, 20-letnia córka, więc to jest kawał życia z takiego niepełnosprawności tych dorosłych już dzieci. I pani, która ma 18-letnią córkę i 17-letniego syna. Przed przerwą pytałam pani o to, czy udaje wam się mieć taki kawałek, jakby takiej podłogi dla siebie, tak umownie rzeczy nazywające, troszeczkę takiego swojego świata. Tutaj pani mówiła, że ogromnym ułatwieniem jest pomoc, kiedy można dzieci oddać przynajmniej na jakiś czas w ciągu dnia do szkoły, idą do placówki. Tu bym się jeszcze chciała na chwilę przy pani zatrzymać. 26 lat i 20. Czy pani również miała takie wsparcie instytucjonalne gdzieś po drodze przez te wszystkie lata?
Tak. Moje dzieci chodziły do przedszkola specjalnego, więc mogłam wrócić do pracy. I w tej chwili syn już jest na warsztatach. To jest fundacja właśnie na Mielanckiego. A córka chodzi do szkoły na ZWM-ie. Jest to szkoła życia. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że mogę ich zostawiać w tych placówkach. I mam jakby, życie swoje, inne w tym momencie, oderwanie się od tego wszystkiego i trochę prawdziwe życie.
Czegoś innego. Pani Katarzyno, jak pani synowie funkcjonują? Czy są pod opieką, czy pani sama się nimi zajmuje?
Są pod opieką. Najmłodszy chodzi do przedszkola specjalnego, Iskierka. Michał chodzi do szkoły katolickiej na plebiscytowej, do podstawówki, razem z córką. Córka chodzi do gimnazjum, więc o tyle mam łatwiej, że chodzą razem, więc już nie muszę go zaprowadzać do tej szkoły. I też mam wtedy, jak dzieci są w przedszkolu, w szkole, mam ten czas dla siebie, czy na ogarnięcie domu, zrobienie zakupów, czy nawet na takie jakieś małe przyjemności.
Chodzi mi o te przyjemności, pytam, tak, czy jest tak, czas na posiedzenie
ćwiczenia,
z książką, wyjście
tak.
gdzieś.
Tak, z koleżankami nawet. Także to trzeba sobie jakoś tam zorganizować. Wiadomo, że każdy w inny sposób, ale myślę, że można.
Mamy chorych dzieci, czy dzieci specjalnej troski podkreślają, że nawet jak tego czasu jest niewiele, to on ma inną wartość, tak? Jego się już po prostu ceni inaczej. Tak. Bardzo mnie interesuje to, jakim wasze dzieciaki są dla siebie nawzajem rodzeństwem. Na ile ich choroba, ich ograniczenie pozwala im mieć taką świadomość, że są rodzeństwem.
W moim wypadku jest niesamowita więź. Po prostu jedno dziecko bez drugiego jak gdyby żyć nie może, także...
Mała różnica wieku, to jest rok, więc prawie, prawie w jednym wieku są.
Tak, i po prostu ta więź jest taka niesamowita i to widać. I te dzieci mimo tego upośledzenia, bo tak naprawdę my nigdy nie wiemy na ile one tam...
Czy dzieci komunikują się?
Jakieś bardzo proste, ale krótkie, tylko proste jakieś wyrazy, zdania potrafią, ale to też zasługa rehabilitacji właśnie tych placówek. Zasługa też wielu osób, ale tutaj ta więź jest bardzo, bardzo mocna.
Jak w pani przypadku córki i syna?
No w moim przypadku też jest podobnie. Zawsze jeden za drugim jest. Jak dostaną czekoladę, to się dzielą. Natomiast myślę, że tak samo jak zdrowi, tłuką się, że tak powiem, bardzo często.
Czyli norma.
Tak.
Mhm. Jak pani szkolniak, przedszkolniaka toleruje?
Bardzo. Oni się bardzo kochają. Wręcz nie mogą bez siebie żyć. Natomiast mimo, że ta różnica wieku jest spora, to Michał jest takim opiekunem i on nie da Antkowi zrobić krzywdy. Generalnie cała trójka jest bardzo zżyta i myślę, że tutaj nie muszę się obawiać na przyszłość, że coś się...
A jak córka odnalazła się w tej sytuacji? Jeden braciszek z prostą trisomią, a potem drugi.
To było tak, ona była mała, bo ona nie miała 2 lat, jak się Michał urodził i ona sobie nie zdawała sprawy. Dosyć długo, dlatego że gdzieś tam w szkole podstawowej dopiero było tak, że ktoś jej powiedział w szkole, że ten twój brat z Downem I pamiętam, jak ona przyszła do domu i zaczęła płakać, że jak? No, Michał nie ma żadnego Downa. Dla niej on był normalny, dla niej on był zdrowym bratem. I to był dla niej taki szok, więc myśmy zaczęli też tłumaczyć. Ona poniekąd tam to już rozumiała. Natomiast jeżeli jak się urodził Antek, no to była miłość na całego. W ogóle to nie było żadną przeszkodą. Wręcz odwrotnie, ta troska była jeszcze większa.
Jak wygląda taki świat dzieci niepełnosprawnych z takimi ograniczeniami jak wasze dzieci? Bo mówiłyśmy o tym, czy wy jako matki miałyście kontakt z innymi, z dorosłymi, różnie to wyglądało, czasami się usuwali, czasami się sprawdzali. Czy wasze dzieci miały przez ten czas jakiś kontakt z rówieśnikami? Czy były szanse na to, żeby miały kontakt ze zdrowymi rówieśnikami, czy również podopiecznymi innych placówek? Jak to wyglądało?
W moim przypadku było to, że dzieci były w przedszkolu od razu ze zdrowymi dziećmi. W szkole też publicznej też miały kontakt ze zdrowymi dziećmi. Te zdrowe dzieci na początku tak troszeczkę niepewnie, ale już później z czasem to było na tej zasadzie, że te dzieci zaczęły się też opiekować. Te dzieci były takie przygotowane do tego, że...
To była integracyjna placówka?
Tak. I w tym momencie te dzieci zdrowe nie wyśmiewały się. To jest bardzo ważne i bardzo dobre, bo te zdrowe dzieci też troszeczkę patrzą na choroby dzieci inaczej. Tolerują, też bawią się, jakoś tak nie do końca widzą, że one są inne, te dzieci, prawda? Także tutaj z czasem, już później po latach, to na tej zasadzie, że gdzieś tam przechodzę przez ulicę, czy z daleka, to te dzieci wołały tam cześć, machały do moich dzieciaków, także to też takie miłe. Prawda, że te dzieci tak traktowały jak normalne, zdrowe dzieci.
Mhm. Czyli można w ten sposób wychować swoje dziecko, tak, żeby miało takie podejście do osób chorych i niepełnosprawnych.
Myślę, że tak. Myślę, że właśnie w takich szkołach ze zdrowymi, tak jak integracyjne przedszkola, szkoły są bardzo fajne, ale wydaje mi się, że później z czasem, gdzie te dzieci już są starsze i na przykład przychodzi taki moment dojrzewania, już 17, 18 lat, czy nawet troszeczkę wcześniej, może już po 15 roku życia, to z mojego doświadczenia to chyba już wtedy jest lepiej, jak takie dzieci niepełnosprawne i upośledzone umysłowo mają swój świat z takimi samymi dziećmi. Bo do pewnego etapu tak, ale później wydaje mi się, że powinny być takie właśnie placówki tylko dla takich upośledzeń, bo tu już później przychodzi problem dojrzewania, prawda? To dojrzewanie to już później jest taki problem znowu kolejny dla nas, dla rodziców, dla otoczenia. Są pewne takie sytuacje, takie doświadczenia, że no tak trudno to wytłumaczyć na chwilę obecną, prawda? Dojrzewanie to też jest taki problem mocny.
Pani dzieci już prawie dorosłe, pani już te etapy przeszła. Jakie są te doświadczenia?
Znaczy się, w moim przypadku akurat było tak, że rodzina i przyjaciele, znajomi, właśnie to były te zdrowe dzieci. Natomiast, no może nie miałam tyle szczęścia, bo jeszcze w tamtych czasach nie funkcjonowały tak przedszkola integracyjne, więc moje dziecko w takim przedszkolu, że tak powiem, ze zdrowymi dziećmi było tylko 2 dni. Bo przyszłam i zobaczyłam, że te dzieci chore były sobie, a dzieci zdrowe były w drugim kącie i się bawiły. No i po prostu wtedy podjęłam decyzję, że dam do specjalnego. I od tej pory w rodzinie, w znajomych, to właśnie tak gdzieś jak wychodzimy z nimi, to w tych momentach mają kontakt. Ale tak jak właśnie koleżanka powiedziała prędzej, że już w takim wieku oni się bardzo dobrze czują w swoim gronie. Oni siebie rozumieją, oni sobie pomagają nawzajem. To jest niesamowite, że...
Wyczuwają też swoje potrzeby, tak? Nawet tak. Czasami bez komunikacji.
Dokładnie tak jest. I często właśnie to widzę.
Jak chłopcy?
No chłopcy jeszcze są
mali,
w swoim
gronie, więc, czy z innymi dziećmi? Pani mówiła przedszkole integracyjne?
Nie, przedszkole specjalne i szkoła, zwykła szkoła publiczna. Natomiast no, myśmy nigdy nie ograniczali im kontaktów, zawsze mieli kontakt ze zdrowymi dzieciakami i fajnie się odnajdywali. Natomiast no, jeszcze przed nami to, o czym tutaj panie mówiły, ten okres dojrzewania, więc zobaczymy, jak to będzie za ileś tam lat. Natomiast funkcjonują, mimo że młodszy chodzi do przedszkola specjalnego i Michał też chodził najpierw do przedszkola specjalnego, więc tam były dzieci tylko z jakimiś problemami, to miał zawsze też kontakt, mieli ze zdrowymi dziećmi. I zdało to egzamin także.
Pytałam o to, co jest wsparciem, co pomaga, a co przeszkadza ze strony otoczenia. Jakiego rodzaju zachowania, jakiego rodzaju być może komentarze, jakich słów byście nie chciały usłyszeć? Wypowiedzianych być może w dobrej wierze, ale takich, które po prostu się nie sprawdzają, wam się nie sprawdziły.
Na przykład, dlaczego zdecydowałam się na drugie dziecko? Prawda? To też jest takie, bo na pewno bym urodziła te dzieci jeszcze raz. To nie jest tak, prawda, że to jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, ale ja mogę sobie odpowiedzieć po tylu latach, że na pewno bym jeszcze raz podjęła ten trud dla moich dzieci, bo miłość jest tak ogromna do tych dzieci, że uważam, każda matka by zrobiła wszystko dla swojego dziecka. I właśnie takie o dlaczego, a dlaczego nie badania genetyczne, a może, ale co wtedy? A nawet jeżeli bym się dowiedziała, to co wtedy miałam zrobić? I to są chyba takie pytania nie do końca, które bym chciała usłyszeć. No i też zdarzyło mi się na przykład coś takiego, że będąc gdzieś tam załatwiając jakąś sprawę, czy już nie mówię, czy to był urząd, czy to było coś innego, to nie było, nie, spotkałam się z taką niemiłą sytuacją, że ani taka dziewczyna 17-letnia, a co jeszcze mnie wtedy zaskoczyło, starsza pani mogła mieć po 70-tce, gdzie ja z dzieckiem, które było bardzo ruchliwe, niecierpliwe, też czekałam w kolejce, to żadna z tych osób, gdzie była bardzo młoda osoba i bardzo taka już dojrzała osoba, nikt nawet nie zechciał mnie przepuścić w tej kolejce. I to było bardzo takie przykre doświadczenie. No już później jakoś tak nie doświadczyłam tego, ale to też jest takie właśnie, że takie o, bo ja tak mam, bo takie warto, potraktowanie, tak.
Warto o tym mówić, bo może warto uwrażliwić gdzieś ludzi dookoła na pewne sytuacje, czy gesty, czy słowa, które zwyczajnie mogą gdzieś zranić. Nie wiem, czy panie pamiętają takie zdarzenia, takie zachowania, czy takie słowa, których lepiej nie słyszeć, no wolałybyście nie słyszeć.
Ja miałam taką sytuację w sklepie, właśnie będąc na zakupach. Mąż był z jednej strony, a ja z drugiej. No i córka zaczęła krzyczeć, bo chciała zabawkę, a ja robiąc zakupy z drugiej strony usłyszałam od takiej pani takie niemiłe słowa, ale stara krowa się drze. Więc nie wytrzymałam, obróciłam się i powiedziałam, to nie stara krowa, tylko dziecko z porażeniem. I po prostu byłam dumna z siebie, że po prostu dałam radę obronić swoje dziecko, a jednocześnie uświadomiłam jakby przed wszystkimi tej kobiecie.
A to była starsza kobieta?
Znaczy się, ja wiem, no może miała 40 parę lat. Po prostu ona nie wiedziała, co ma odpowiedzieć.
Każdy wiek jest ryzykowny, prawda?
Tak, odłożyła zakupy i wyszła ze sklepu. Natomiast wszyscy...
Nie padło, przepraszam?
Nie, wszyscy zamarli w tym sklepie i spojrzenia rzucili w jej kierunku. Także poczułam się dumna, że dokonałam czegoś.
Lekcję tak. Poglądową pani tak, przeprowadziła.
Ale to też, myślę, to jest wypracowane jakby z czasem, bo człowiek właśnie za
ta siła
głowę,
przychodzi.
Tak, że głowę chował w piach, że nie potrafił się obronić, że tak powiem, ale myślę, że tych sytuacji było bardzo dużo i po prostu jakby limit się wyczerpał i wtedy człowiek
trafił na ten sklep, na tą panią.
Tak, dokładnie.
Pani Kasiu, kojarzy pani takie sytuacje? No to no. Pani anegdoty przygotowane.
Nie, to takie rzeczy się pamięta, gdzieś tam zostają. Ja mam takie jedno, które mi zostało i pewnie będę pamiętać do końca życia. Mój najmłodszy, jak był przed operacją serca, byliśmy w szpitalu w Zabrzu i dzień przed operacją doktor najpierw wezwał mnie, na rozmowę, musiałam podpisać dokumenty, że się zgadzam, wszystko mi opowiedział. No i był taki zdziwiony, jak ja mu powiedziałam, bo musiałam oczywiście opowiedzieć, że mam córkę zdrową, syna z starszego z zespołem. I zapytał się mnie, dlaczego ja nie zrobiłam badań w trzeciej ciąży prenatalnych. Ja mówię, że zrobiłam. I on taki zdziwiony mówi, to pani wiedziała, że pani urodzi syna z zespołem? Ja mówię, że tak, że wiedziałam. Na co pan doktor mi odpowiedział, no i nic pani z tym nie zrobiła. I pamiętam, że no to tak, to będę pamiętać na pewno do końca życia. Natomiast później, jak po mnie poszedł mąż do tego samego doktora, bo on też musiał podpisać te dokumenty, to nie wiem, co on mu odpowiedział, ponieważ pan doktor zmienił swoje zachowanie w stosunku do nas o 300.
Zawalczył. To wtedy mąż poczuł tę siłę widocznie, tak, najwyraźniej.
Nie powiedział mi nigdy, jakie tam padły słowa, natomiast
później,
chyba tak, dlatego że przy kolejnej operacji pan doktor przyszedł specjalnie zoperować Antka w niedzielę na spokojnie. Także opłaciło się zawalczyć.
Proszę pani, kiedy myślicie o przyszłości swoich dzieci, to co myślicie?
To jest taki bardzo trudny temat właśnie, bo cały czas pojawia się taka myśl, co będzie, jak nas zabraknie. I ja w moim przypadku, że tak powiem, cały czas wypieram to, że żyję dniem dzisiejszym i myślę, że Bóg to jakoś poukłada.
No ja myślę, podobnie tutaj jak koleżanka obok, po prostu w jakimś stopniu trzeba patrzeć na tą przyszłość, zapewnić tą opiekę, ale no tak naprawdę to my chyba tak żyjemy tak z dnia na dzień. I tak myślimy, jakoś będzie, jakoś po prostu się to poukłada samo. I to jest takie chyba najtrudniejsze. Z drugiej strony tak jeszcze patrzę, że zawsze jest ta rodzina, prawda? Bo to też jest ważne, że jak może by mi się coś stało, to jest rodzeństwo, jest rodzina. Aczkolwiek też nie można wszystkiego po prostu pozostawić tam rodzinie, ale my tak chyba do końca o tym nie myślimy jeszcze. Ja myślę, że to dopiero jak już będzie człowiek w takim wieku, że już naprawdę będzie nam się źle poruszać i będziemy mieć problemy jakieś może ze zdrowiem, to wtedy człowiek się będzie chyba bardziej na tym skupiał i martwić. Ja myślę, że do tego czasu powstaną jeszcze jakieś placówki, powstaną jakieś domy i pomoc państwa właśnie w finansowaniu, a nie obarczaniu rodziców, dzieci niepełnosprawnych kosztami. Bo tutaj też o tym się nie mówi. Ja tutaj troszeczkę też mam takiego doświadczenia z mojej strony, że żeby nie było tego tak, że mnie nie będzie stać oddać tego dziecka, prawda, pod taką opiekę, bo to są właśnie jakieś takie jeszcze inne sprawy, dokumenty i tak dalej. Także myślę, że to może będzie się z czasem zmieniało na korzyść nas, rodziców, prawda, takich dzieci.
Pani Gasiu, jak oni myślą o przyszłości tych swoich chłopaków, swojej córki, oni chyba mają spore szanse na takie w miarę normalne funkcjonowanie.
Myślę, że tak, ponieważ ja robię wszystko, żeby moje dzieci były jak najbardziej samodzielne. No, w ich przypadku jest to
możliwe.
Tak, jest to możliwe. Natomiast moje doświadczenia życiowe, że tak powiem,
nauczyły nie myśleć o przyszłości.
Dokładnie, bo w jednej chwili może się wszystko zmienić, więc póki co robię to, co robię i zobaczymy.
A powiedzcie mi jeszcze na koniec, czy łapałyście się na takich chwilach, że pomyślałyście sobie, jestem szczęśliwa mimo wszystko? Czy to jest, czy w ogóle bywały takie sytuacje? Czy trudno je znaleźć?
No ja myślę, że w moim przypadku było to tak, że były takie chwile, że dzieci były zdrowe, wszystko się układało i szło jakby tym torem, co byśmy chcieli, że wszystko szło do przodu. I wtedy człowiek czuje to szczęście, że ktoś czuwa nad nami, że tak się właśnie układa, a nie inaczej.
Z trudem, bo z trudem, ale daje się gdzieś tak wyrwać być może nawet takie poczucie szczęścia.
Są takie momenty, na pewno są takie momenty, jak dzieciaki jakieś osiągają jakieś sukcesy, idą postępy za tym. Natomiast ja się boję myśleć o tym, że jestem w danym momencie szczęśliwa, bo zazwyczaj było tak, że jak sobie tak pomyślałam, to za chwilę coś się takiego wydarzyło, że to moje szczęście było takie krótkotrwałe i chwilowe. Mhm.
Zostawiamy w takim razie to pytanie bez odpowiedzi na to szczęście. Fuchamy, dmuchamy i tego wam życzę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, za przybycie do studia. Niełatwą dla was rozmowę, dlatego dziękuję tym bardziej.
Dziękujemy.
Pozdrawiam rodzinę, pozdrawiam dzieciaki przede wszystkim. Proszę koniecznie pozdrowić.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Kozłowska, mama dwóch synów z zespołem Downa i tutaj mamy dwie mamy z dwójką dzieci niepełnosprawnych, rzadka choroba genetyczna w jednym przypadku i upośledzenie umysłowe w drugim przypadku. Pani opowiadały dzisiaj o swoim doświadczeniu. Przypomnę tylko szybciutko, od jutra na naszej stronie doxa.fm w zakładce z rodziną i do twarzy będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast za tydzień, proszę Państwa, 25 października tutaj w tym studiu w Radiu Doxa będziemy gościć zestaw teściowe i synowe. I porozmawiamy sobie o tych relacjach, o tym, czy można się przygotować do bycia teściową, czy można się przygotować do bycia synową, a jeśli już to nastąpi, no to jak sobie radzić, jak te relacje układać, żeby one wszystkim służyły. Dzisiaj dziękuję już za uwagę, dziękuję Paniom bardzo, do usłyszenia. Dobranoc.
Dobranoc.